Naszym gościem jest pan Paweł Mucha, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Witamy, panie ministrze, na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże.
Jak informuje Biełsat, Aleksander Łukaszenka podczas spotkania dotyczącego kwestii bezpieczeństwa wojskowego w resorcie obrony oskarżył Polskę i Litwę o zabijanie imigrantów i chęć rozbicia Unii Europejskiej, jak wskazano. Łukaszenka, cytat, tradycyjnie obwinił Zachód o rozpoczęcie wojny wobec Białorusi i wywołanie kryzysu migracyjnego. Tymczasem prezydent, pan Andrzej Duda, również angażuje się w taką ofensywę dyplomatyczną mającą na celu ukazywanie, jaka jest rzeczywistość naszym partnerom, chociażby z V4.
Tak, to prawda. Pan prezydent jest bardzo aktywny w tym zakresie i wiemy, że poza tymi spotkaniami, które mają miejsce i rozmowami z NATO, chociażby wizyta pana prezydenta w kwaterze głównej NATO i rozmowa z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, jest w stałym kontakcie i z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzisiaj uczestniczy w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. To jest ważne spotkanie i w kontekście 30-lecia V4, ale także w tym kontekście bezpieczeństwa w regionie, sytuacji na granicy białorusko-polskiej czy potencjalnych zagrożeń wobec Ukrainy. Z drugiej strony pan prezydent bardzo aktywnie utrzymuje ten kontakt z partnerami zachodnimi i tutaj także bezpośrednie rozmowy, także rozmowy telefoniczne z prezydentem Francji, z prezydentem Niemiec, z prezydentem oczywiście Ukrainy. Także w ostatnich dniach taka godzinna rozmowa z prezydentem Zełańskim miała miejsce. Więc pan prezydent na tych sprawach bezpieczeństwa bazując, no przedstawia oczywiście tutaj i bezpośrednio tę wiedzę, którą ma w związku z monitorowaniem na bieżąco sytuacji na granicy, ale też utrwala to wspólne stanowisko, które jest, jak wiemy, wspólnym stanowiskiem i Unii Europejskiej i NATO, ale wskazujemy i na te bieżące zagrożenia i także podtrzymujemy tę solidarność, bo to trzeba powiedzieć, że te działania pana prezydenta i podejmowane także przez polski rząd, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przez naszą służbę zagraniczną, one pozwoliły doprowadzić do takiej sytuacji solidarności, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tej granicy, bo oczywiście to jest tak, że to bezpieczeństwo fizycznie zapewniają funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze polskiej policji, za co jesteśmy im wdzięczni i którym bezpośrednio na granicy pan prezydent też dziękował. Natomiast mówimy o pewnym kontekście politycznych działań i tutaj informacja dla partnerów na temat sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej i na wschodniej flance NATO, no jest kluczowa też dla dalszych uzgodnień, które przekładają się na kwestie bezpieczeństwa w regionie.
Pan prezydent podejmuje działania, które mają na celu naświetlenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Widzimy, że ta ofensywa również ze strony mediów, które relacjonują, światowych mediów, które relacjonują te wydarzenia niejednokrotnie, przedstawiają zafałszowany obraz tej rzeczywistości, dlatego też tym ważniejsze są te działania. Powstaje również pytanie o pewnego rodzaju rozwiązania związane z samymi osobami będącymi właśnie tam na granicy polsko-białoruskiej. Czy są podejmowane dyskusje, w jaki sposób pomóc tym osobom, w jaki sposób również może pomóc wrócić do swoich krajów?
No to jest oczywiście tak, że jeżeli cudzoziemiec znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej i mając na względzie ten aspekt humanitarny, zabezpieczenie takich podstawowych potrzeb, to są w placówkach Straży Granicznej odpowiedni koordynatorzy, odpowiednia pomoc jest przygotowana i bezpośrednio taka pomoc związana z zabezpieczeniem takim medycznym, związana z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb w aspekcie takim humanitarnym, żywności, ubrania, środków medycznych czy higienicznych jest zapewniana, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że cudzoziemiec znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej. Zresztą ja tu przypomnę w aspekcie humanitarnym z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej były przygotowywane na prośbę pana prezydenta transporty z pomocą, między innymi ciepła odzież, koce, łóżka, namioty, To jest wszystko pomoc, która była kierowana na granicę, natomiast nie była ta pomoc przyjmowana i nie było wjazdu na terytorium Białorusi, więc została też przekazana do magazynów znajdujących się w pobliżu granicy. Więc no, takie działania były podejmowane, ale proszę zwrócić uwagę, że my nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Mamy do czynienia z kryzysem politycznym, świadomie wywołanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki w takim celu. No, świadczy o tym też propaganda, o której ojciec mówił, chociażby wspominając ostatnie wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki. To jest działalność, która ma na celu destabilizację Unii Europejskiej, nie tylko destabilizację Polski. Nie mówimy tutaj o sytuacji uchodźców w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mówimy o migrantach, którzy zostali przywiezieni na Białoruś pod fałszywym pretekstem, że bezpośrednio z Białorusi będą mogli przez Polskę przejechać do państw Europy Zachodniej, w szczególności do Niemiec i do innych państw. Więc mówimy tutaj o wykorzystywaniu szczególnie haniebnej rzeczy, wykorzystywaniu ludzi, wykorzystywaniu ich nadziei też na poprawę swojego losu gospodarczego, ekonomicznego do tego, żeby próbować destabilizować Polskę i całą Unię Europejską. I to bardzo wyraźnie wybrzmiewa w komunikatach i mówił o tym w Polsce przecież i przewodniczący Rady Europejskiej, mówi o tym Komisja Europejska, mówią o tym nasi partnerzy z Unii Europejskiej i NATO, w sposób bardzo zdecydowany potępiając tę działalność reżimu Aleksandra Łukaszenki, za którą niestety stoi także Kreml.
W tej sytuacji, w której jesteśmy świadkami, jaką rolę odgrywa polska opozycja? W jaki sposób przyczynia się ona do pomocy, a może do eskalacji tej sytuacji?
No to jest oczywiście taka sprawa, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie polskich obywateli, a to jest ten główny aspekt, na którym się skupia pan prezydent Andrzej Duda, czy prowadząc te aktywności, które dzisiaj obserwujemy w Budapeszcie, czy na bieżąco wykonując także zadania w Polsce związane z monitoringiem tej sytuacji na granicy. To jest kwestia bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej i tutaj powinniśmy oczekiwać tego, że cała polska klasa polityczna powinna występować w tych sprawach solidarnie, bo jeżeli mówimy o tym, że kluczowa jest solidarność państw Unii Europejskiej, kluczowa jest solidarność państw NATO i to udało się panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i panu premierowi zbudować, no to tym bardziej oczekujemy tego, że jest pełne wsparcie dla tych, którzy każdego dnia i nocy bronią naszego bezpieczeństwa, dla tych, którzy na granicy pełnią służbę. I w związku z tym nie powinno tutaj być polityki, takiej polityki, która jest rozumiana w tym zakresie szukania różnic czy budowy jakiegoś poparcia wobec jakichś partykularnych wypowiedzi czy postulatów. No bywa z tym, tak jak to obserwujemy, różnie, natomiast no ta decyzja związana z obroną polskiego bezpieczeństwa, no to jest decyzja, która jest oparta o polską rację stanu, szczelność granicy i tu można oczekiwać od polityków opozycyjnych, że będą też potrafili to w ramach debaty publicznej zrozumieć i zważyć.
Sekretarz generalny NATO i przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedzieli wzmocnienie wzajemnego partnerstwa. Powstać ma nowa deklaracja Unia Europejska - Sojusz Północnoatlantycki. W dokumencie ma być zawarty szereg kwestii bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe. Te zapowiedzi padły w Wilnie podczas wizyty szefów NATO oraz Komisji Europejskiej. Wzmocnienia partnerstwa obu instytucji i przeniesienie współpracy na taki wyższy poziom ma być pewnego rodzaju odpowiedzią na kryzys migracyjny na granicy Unii Europejskiej wywołany przez reżim w Mińsku. NATO wzywa też Rosję do deeskalacji konfliktu z Ukrainą. Jakie znaczenie ma tego rodzaju zapowiedź i czego byśmy także oczekiwali? Jakich realnych, konkretnych wymiarów takiej pomocy i takiej współpracy?
Przed wizytą też sekretarza generalnego NATO w Wilnie, a później na Łotwie bezpośrednio te rozmowy toczyły się ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy właśnie z Jensem Stoltenbergiem w Brukseli. I tam pan prezydent po tym spotkaniu także bardzo wyraźnie podkreślał to, że oczekujemy i jesteśmy zwolennikami i większego zaangażowania NATO, jeżeli chodzi o tutaj flankę wschodnią, a także co do zacieśnienia współpracy Unii Europejskiej i NATO, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, bo przypominamy konsekwentnie, że NATO jest sojuszem obronnym. Takie rozmowy na temat tej współpracy to przecież już jest pewne doświadczenie historyczne. Także w 2016 roku w Warszawie ten aspekt był podnoszony. Natomiast dzisiaj mamy nowe wyzwania, mamy nowe okoliczności związane z sytuacją spowodowaną przez Aleksandra Łukaszenkę na granicy białorusko-polskiej, ale przecież białorusko-unijnej i natowskiej. I mamy także wyzwania związane z trudną sytuacją geopolityczną dotyczące Ukrainy. Tutaj przecież partnerzy ukraińscy wprost podkreślają te zagrożenia, które ich dotyczą. Więc to jest absolutnie właściwy moment, żeby mówić o takim zacieśnieniu współpracy i żeby to było tak, że ta stała współpraca przekłada się na konkretne też działania i konkretne projekty. Nie wszystko w tej sferze jest publiczne, natomiast oczywiście, że Polska te procesy inicjuje, Polska te procesy wspiera i bardzo mocno jesteśmy tutaj zainteresowani takim zacieśnianiem współpracy pomiędzy Unią Europejską a NATO. W NATO jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o kwestie wydatków na obronność. Dzisiaj procedujemy przecież także te zmiany związane z bezpieczeństwem ojczyzny, z ustawą o obronie ojczyzny. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, od dawien dawna zwracaliśmy uwagę na ten kontekst właśnie polityki wschodniej, bezpieczeństwa. Także jesteśmy bardzo często rzecznikami, jeżeli chodzi o sytuację całej Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj świetnie układa się ta współpraca pana prezydenta Andrzeja Dudy z partnerami z państw bałtyckich i także z grupą V4, więc to jest absolutnie format, który należy popierać i to jest dobry trop zacieśniania współpracy pomiędzy Unią Europejską a NATO.
Spoglądając również na tę rzeczywistość naszej tej polityki, ale też i oczekiwań jakże wielu Polaków dotyczących wymiaru sprawiedliwości i reformy tegoż wymiaru sprawiedliwości, jakże wielu sędziów, którzy z poświęceniem realizują to powołanie, tę misję, jakże wiele też do zrobienia, co no, wystarczy porozmawiać z osobami, które mają doświadczenie spotkania z wymiarem sprawiedliwości, że jeszcze wiele jest tutaj do zrobienia i założenia zmian wymiaru sprawiedliwości są gotowe, także te dotyczące Sądu Najwyższego. Resort Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił już takie główne kierunki reformy odnoszące się do sądów powszechnych. Planowane jest m.in. spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego do dwóch poziomów sądów okręgowych i regionalnych. Są to pewnego rodzaju sprawy, na które oczekuje społeczeństwo. 4 lata temu pan prezydent zawetował część ustaw sądowych. Panie ministrze, jak będzie w tym przypadku?
To jest oczywiście tak, że to doświadczenie praktyczne, ja także takie 10-letnie doświadczenie praktyczne z mojej pracy adwokackiej mam, no wskazuje, że mamy dwie główne bolączki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest kwestia przewlekłości postępowań, przez co to prawo do sądu staje się takim prawem iluzorycznym, jeżeli miesiącami, a niekiedy latami oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy sądowej. I drugi aspekt to jest kwestia też zaufania do wymiaru sprawiedliwości. I w tym zakresie, no oczywiście negatywnym takim zjawiskiem, które obserwujemy, jest to, że wbrew konstytucyjnej zasadzie niezawisłości sędziów, mamy sędziów, którzy wypowiadają się bardzo aktywnie politycznie, a takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. To jest rzecz, która nie buduje prestiżu i zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent dostrzega te uwarunkowania. W tym tygodniu w Sejmie będą podejmowane prace na tym najbliższym posiedzeniu nad dwiema prezydenckimi ustawami, ustawie o sądach pokoju i ustawie przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. To są zmiany odpowiednio procedur, które upraszczają i przyspieszają rozpoznanie sprawy. To jest wreszcie wprowadzenie do orzekania właśnie w tych drobnych sprawach cywilnych, karnych, ale ważnych, bo dla przykładu w sprawach cywilnych, w sprawach o alimenty, czy w sprawach, gdzie jest wartość przedmiotu sporu do 20 tysięcy złotych, czy w sprawach karnych, w sprawach o wykroczenia, czy występki, tego czynnika społecznego, takich sędziów, którzy będą się cieszyli zaufaniem lokalnej wspólnoty, bo będą wybierani w wyborach powszechnych. I to jest zmiana przygotowana, skierowana przez pana prezydenta do Sejmu, to jest efekt prac zespołu, który przy panu prezydencie funkcjonował. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z reformą sądów powszechnych, no to w tych minutach, jak rozmawiamy, przedstawia pewne projekty związane z prawem o ustroju sądów powszechnych, pan minister Ziobro, wskazując, że trwa dalej dyskusja dotycząca rozwiązań co do Sądu Najwyższego. I nie wchodząc tutaj w kwestie bardzo szczegółowe, można powiedzieć, że takie uzgodnienia czy dyskusje w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, z jednej strony rządu, a wreszcie w kontakcie z panem prezydentem trwają i myślę, że poszczególne kompetenty tej reformy wymiaru sprawiedliwości będą realizowane. Ta zmiana fundamentalna, odciążenie sądów rejonowych, czyli kontekst tych projektów pana prezydenta co do sądów pokoju, tak jak rozmawiamy, kwestia związana z reformą sądownictwa powszechnego też i wreszcie pewne zmiany w Sądzie Najwyższym, bo tu wszyscy są zgodni co do tego, że polski wymiar sprawiedliwości powinien funkcjonować jak najsprawniej. Potrzeba tutaj także właściwego nadzoru judykacyjnego ze strony Sądu Najwyższego, a te konteksty to jest też ocena obywateli co do tego, czy państwo funkcjonuje sprawnie, bo ocena działalności sądów i trybunałów przekłada się na te konkretne sprawy, w których są wydawane wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, ale przekłada się też na pewną ogólną, generalną ocenę tego, na ile państwo odpowiada na potrzeby obywateli.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za spotkanie.
Bardzo dziękuję, z panem Bogiem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan minister Paweł Mucha, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, był naszym gościem.